czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela wyruszyli z Ramses Posupko w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych lub dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu synów Izraela w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich synów Izraela po wszystkie pokolenia. Oto słowo Boże.
Istotne jest ostatnie zdanie, dlatego noc ta powinna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich synów Izraela po wszystkie pokolenia. To znaczy, że to, co się działo przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, jest nie tylko faktem, ale jednocześnie obietnicą. Obietnicą, że według tego modelu wszyscy jesteśmy wyprowadzani z tego świata do prawdziwego świata, tam, gdzie już Bóg będzie naszym życiem, naszą wiecznością. Dlatego noc ta powinna być czuwaniem. To słowo jest używane również przez Jezusa, który ogłasza, że w roku 70 przez ten niepotrzebny zryw powstańczy Izrael popełni jakby polityczne samobójstwo. Bóg nie będzie ich ratował, pozostawi ich własnej mądrości, roztropności. Piękną świątynię Heroda i Jerozolimę unicestwią, przekreślą, pozostawiając na całe stulecia jedynie ścianę płaczu, tylko dlatego, że nie czuwali. Co oznacza czuwanie? Czuwanie oznacza studiowanie Pisma Świętego przy świetle świecznika. Gdy był zarządzony, by zbudować świecznik najpierw w namiocie spotkania z Bogiem, a później w świątyni, to Bóg powiedział, ale wyrzeźbisz na świeczniku drzewo czuwania, czyli migdałowiec, który tym się charakteryzował wśród drzew w tamtym klimacie, że rozkwitał już jako zwiastun wiosny, jako pierwsza ze świata roślin, była symbolem zmartwychwstania. Migdałowiec był nazywany drzewem czuwającym. Jezus dlatego nazywa, żeby ci, którzy weszli w przymierze z Bogiem, czuwali w świetle ksiąg świętych, czytając je w blaskach świecznika, zapalonego świecznika. Dla nas ten świecznik jest symbolem i siedmiu darów Ducha Świętego, ale też i czterech Ewangelii, bo świecznik jest zbudowany w czterech kresach. Jonowa Ewangelia Jana łącznie z Apokalipsą i trzy poprzeczne, trzy Ewangelie synoptyczne. Czy ostatecznie Ewangelie są światłem, świecznikiem i przy zjadaniu ksiąg świętych Bóg nam udziela swego światła, daru czuwania, rozpoznawania historii, umiejętności czytania historii. Co zdumiewa mnie to, że te plagi i ostatnia plaga nic nie powiedziała Egipcjanom poza odczuciem, że ich bogowie ponieśli klęskę. Nie wyprowadzili wniosku, że nie ma Boga za tymi bogami. Jest inny duch. Nie poprosili o to, by byli pouczeni o Bogu, który zadał klęskę ich Bogom, o Bogu Jahwe. Jest milczenie, to mnie dziwi, żadnych wniosków. Przeżyli tylko klęskę ekonomiczną, ogromną, bo przy tej okazji nie tylko wyszli niewolnicy potomstwa Abrahama, ale również cudzoziemcy w ogromnej liczbie. Wszyscy skorzystali z okazji. Wyobrażamy sobie, jaki krach ekonomiczny nastąpił. Byli wpatrzeni tylko w klęskę, a nie fakt, że tutaj jest obecny Bóg, że tu Bóg w tym wydarzeniu do nich przychodził. Tak jak dzisiaj, żadna z klęsk nie jest odczytywana, że w tej klęsce przychodzi Bóg w naszych czasach i daje katechezę o grzechu, że tutaj nie ma błogosławieństwa Boga, jest przekleństwo. Tak jesteśmy bardzo poganami. Niezbędne jest Pismo Święte, znajomość Pisma Świętego, żebyśmy umieli rozumieć, czytać wydarzenia historii dzisiaj. Izraelici byli wyprowadzeni z tym, co pożyczyli od Egipcjan przerażonych, a dawali wszystko, czego tylko zażądali Izraelici. A Jezus wyszedł z tego świata, mając w swoich ranach swojej miłości nas wszystkich, jako jedyne bogactwo. Pan z wami, słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim. Uzdrowił ich wszystkich, lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicy jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Co doprowadziło faryzeusze w czynach Jezusa Chrystusa do tego, że postanowili go zabić, odbyli naradę? Posłuchajcie, bo niepotrzebnie autor lekcjonarza to pominął. Jezus, idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział, kto z was, jeśli ma jedną owcę i jeżeli ona wpadnie w dół w dzień szabatu, nie chwyci, nie wyciągnie jej. Lecz ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka, wyciągnij swoją rękę. Wyciągnął i znów stała się zdrowa jak druga. I dalej są słowa dzisiejszej Ewangelii. Faryzeusze wyszli z synagogi, by się naradzać, co z nim uczynić. Wszystkie Ewangelie krzyczą o jednym, że Księgi Święte potomstwa Abrahama nie przygotowały na odbiór największej łaski. Księgi milczały, nie były światłem, świecznikiem. Naród nie był drzewem czuwającym, nie otworzył się ani przed zmartwychwstaniem, ani po zmartwychwstaniu na miłość Ojca. Ta miłość przyjdzie do nich później. O czym mówi święty Paweł, o czym mówi historia Józefa z Egiptu, że Jezus da się poznać swoim braciom. To będzie epoka Ducha Świętego. Ale jest to ostrzeżenie dla nas, którzy nie grzeszymy znajomością Pisma Świętego. W związku z tym trzeba odczytać koniecznie to, jakie nasze wyjście będzie z epoki Syna i przejściem do epoki Ducha Świętego. Co jak nie mam, było i jest nieujawnioną częścią trzeciej czy czwartej tajemnicy fatimskiej. Potem ujrzałem niebo otwarte, oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym, prawdomównym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego, jak płomień ognia, wiele diamentów na jego głowie, ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz niego. Odziany jest w szatę, krwiską Panu, a imię Jego nazwano Słowo Boże. Słowo Boże, Duch Święty, nazwał się Słowem Bożym. Utożsamił się z Pismem Świętym. Tu zawarta jest wola Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Chodzi o aniołów zbawionych. Wszyscy odziani w biały, czysty wisior, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paście będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. Jest to nie gniew potępienia, ale gniew zbawienia. A na szacie, na biodrze swym ma wypisane imiona Król Królów i Pan Panów. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu. Stąd Matka Boża w Fatimie ukazuje się w słońcu, żebyśmy wzięli trzecią część Apokalipsy jako klucz do naszych czasów. I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga. Przez ptaków trzeba rozumieć te byty, które są, mają w sobie ducha, są duchowione. Przez ptaki rozumie się i świat demonów, ale też i aniołów, a także ludzi, ponieważ ludzie w swojej najgłębszej istocie mają Ducha Bożego. W tym wypadku chodzi o ludzi. Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. Cała nasza cywilizacja, która jest cywilizacją wojny, dyplomacji, poniesie klęskę, ponieważ Duch Święty, Słowo Boże, osądzi świat od wewnątrz, od wewnątrz. Da tak potężne przeżycie oczywistości istnienia Boga, prawdy o Jezusie Chrystusie, tak potężne, tak wstrząsające, bo najgłębszym doświadczeniem, które dotąd ludzie mieli, to jest to, co jest przeżywane w sumieniach ludzkich. I dobro, i zło. I to będzie takie wielkie przeżycie prawdy, że wielu umrze, ale umrze w żalu doskonałym. Będzie to łaska, którą Maryja miała obiecane jako niewiasta, depcząca głowę węża w raju. I to ona na wstępie swojej epoki Duchu Świętym da poznać to, co ogół ludzi poznaje po swojej śmierci, przeżywając dwie rzeczy. Piękno Boga, olśnienie i rozczarowanie sobą. To my poznamy i piękno zbawienia w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i rozczarowanie sobą. I odlot z tego świata. Odlot. Dlatego ojciec Stanisław Pawczyński widział to, przeżył to i stworzył zgromadzenie ku czci niepokalanej i główną misją tego zgromadzenia jest wyprowadzanie dusz z czyśćca. Tak będzie potężny czyściec. Tak ogromny. Bo wszystkie inne formy dogadania się z pychą człowieka są nieskuteczne. Nieskuteczne. Jedynie zabranie mu tego, co on bawochwalczo kocha i danie mu już tylko szansy na życie wieczne będzie dobrą nowiną. Czytamy dalej. Ujrzałem bestię i królów ziemi i wojska ich zebrane po to, aby stoczyć bój siedzącym na koniu i z jego wojskiem. Bestia, według symbolice języka biblijnego, bestia wyszła z morza, z chaosu. To są państwa, które zaistniały po to, by realizować własne egoizm i pychę, odbijać świat. My przeżyliśmy bestie na zachodzie i na wschodzie. To, co zrobił Hitler w demonie swoim i to, co Stalin zrobił. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił obecnie znaki. Fałszywy prorok to jest to, co w Kościele Jezusa Chrystusa nie jest odzwierciedleniem krzyża i zmartwychwstania, tylko krzyż prorokuje, czyli mówi prawdę o Ojcu, o Jego miłości, a zmartwychwstanie idzie za krzyżem, by uzdalniać nas do tego, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii, uwierzyli wartość państwa, narodu, miłość ojczyzny chora, miłość do doczesności chora i oddali pokłon obrazowi doczesności, że można tutaj w szczęście raj zbudować. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora gorącego siarką, a inni zostali pobici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z jego ust. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał, ich ciał do sytości. Symbolika jest taka, że dopiero to, co się wydarzy, wstrząśnie ludzkością. Najedzą się do sytości i powiedzą sobie, dość mamy wojny, dość mamy partii, dość mamy polityki, tylko Jezus w krzyżu, Jego słowo. I otworzy się epoka Ducha Świętego, o której mówi już Izajasz, że nie będą zaprawiać się do wojny, tylko będą, przyjdą na górę Pana i będą Go wielbić. Wielbić Jego świętość. Tym coś, coście dali mi szansę obejrzeć właśnie w Kolumbii już się to dzieje. Że właśnie panujący publicznie wyznali Chrystusa jako króla. Tylko On jest wartością. Co wcale nie oznacza, że mają nie realizować obrony przed tymi, którzy chcą mocą demona posiąść naród i wyzyskiwać. Wracam do Ewangelii. Znamienne, że nie widzą, widzą, że Jezus rzekomo naruszył szabat, a nie widzą tego, że uczynił cud. Martwa ręka stała się zdrowa. Tego nie widzą. Jak bardzo nienawiść daje poznanie tej rzeczywistości selektywnie. I my mamy niestety odruchy takie selektywnego widzenia. Nie widzimy całego spektrum blasku i cieni, tylko widzimy jedną stronę, jakąś zaletę, powiedzmy. Wyliczył tutaj Mateusz znaki i o bezsilność Jezusa Chrystusa jako kapłana. Znaków, totalną bezsilność. Dlatego cytuję dalej, pozostaje mu tylko zrealizować cztery pieśni o cierpiącym cudze Jahwe. Cytuję początki pieśni, która zapowiada pokonanie demona. Początki Ewangelii Marka. Nie będzie spierał się z nikim. Nie będzie krzyczał w krzyżu. W krzyżu trzciny zgiętej nie złamie. Knotka trującego nie dogasi. Dokona sądu. Sąd ostateczny według Ewangelii Jana już się odbył. Bóg nas już osądził, najpiękniej jak mógł, zbawiając. A teraz o zgrozo ludzkość i wierzący sami się sądzą. To Jezus wielokrotnie mówił. Jaką miarą, taką miarą. Bóg ci odmierzy. I już zapowiada epoka Ducha Świętego. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Rozczarują się, świat się rozczaruje samym sobą, własnymi formami zbawiania. Dlatego wybaczcie mi, że ja, znając Księgi Święte, wiedząc, na czym polega grzech tych, którzy mieli szczęście uwierzyć w Jezusa poprzez swoją dzieciństwo, poprzez swoją młodość, jednak uważają, że to już jest pełnia chrześcijaństwa i pomijają moc, mądrość i moc, która niewątpliwie wpłynęłaby, bo by pokonała tego wroga, który działa niewidzialnie, a który sprawia, że jest tyle zamętu widzialnie w tym świecie widzialnym. Dlatego przy tej okazji chcę Was przeprosić, ale nie popuszczę. Nie popuszczę. Będę do końca rzetelnie wszystko interpretował, żeby nie być kościołem na poziomie fałszywego proroka. Tylko Jezus Chrystus w krzyżu nie był fałszywy. W sposób fałszywy nie prezentował piękna miłości Ojca.